Cześć, witaj. Z tej strony ponownie Radek Krup, kanał Janusz Nieruchomości. To, co widać w tle, to jeden z naszych ostatnich nabytków. Kawalerka kupiona w tym roku, świeżo wyremontowana, która jest kolejną cegiełką dołożoną do naszego portfela nieruchomości na wynajem. Plan na dzisiaj jest taki, żeby przeprowadzić Cię trochę przez proces zakupowy, opowiedzieć, jak wyglądał remont, ile zajął, ile kosztował, później pokazać samą kawalerkę, w co my ją wyposażamy, jak wygląda takie standardowe, januszowe mieszkanie i na koniec to, co tygrysy lubią najbardziej, jakie były koszty zakupu, koszty około zakupowe, wreszcie koszty remontu i za jaką kwotę uda się ją dzisiaj wynająć. A zatem po kolei, zacznijmy od procesu zakupu. To jest pierwszy w mojej historii inwestorskiej taki przypadek, że zakup trwał dużo, dużo dłużej niż sam remont. Zazwyczaj to jest bardzo proste. Kupujesz, idziesz do notariusza, podpisujesz mieszkanie swoje, przystępujesz do remontu. Tutaj zobacz, wyglądało to w taki sposób. Licytacja, na której udało się kupić to mieszkanie, była przeprowadzona na początku kwietnia 2019 roku. I w zasadzie do finalnego aktu notarialnego doszło dopiero w sierpniu, pod koniec wakacji. Mimo że pieniądze były dużo, dużo wcześniej zapłacone, to tak naprawdę czekaliśmy na jedną rzecz. Otóż okazało się, że jakieś zapisy prawa uległy zmianie. Pierwotnie tego typu zakup był robiony dwuetapowo. Najpierw był wstępny akt warunkowy i później jakaś instytucja, chyba Krajowy Zasób Nieruchomości, miał możliwość wykorzystania prawa pierwokupu. Jeżeli tego nie zrobił, w określonym momencie to było takie domniemanie, że nie jest zainteresowany i wówczas dochodziło do finalnego aktu. W tym roku te przepisy podobno uległy zmianie i ten pierwokup miał zostać wyeliminowany. Dlatego czekaliśmy tak na dobrą sprawę do sierpnia, żeby ta nowa ustawa weszła w życie i później okazało się, że możemy tylko raz iść do notariusza, co w pewnym sensie było dobre, bo oznaczało konieczność poniesienia tylko raz kosztu aktu notarialnego. Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. 5 miesięcy. Tyle trwał zakup i remont potrwał niecałe 1,5 miesiąca. To mieszkanie ma według księgi wieczystej niecałe 21 metrów. To jest kawalerka, jak widać, z aneksem kuchennym. Tam jest jeszcze łazienka, do łazienki zaraz przejdziemy. Jak wyglądało mieszkanie w momencie zakupu? Ano, po januszowemu, w myśl naszej strategii, która jest bardzo prosta. Im gorzej, tym lepiej. Co to oznacza? To oznacza, że kupujemy kompletne rudery, ale z potencjałem. Wiemy, że takie mieszkanie da się później po remoncie za całkiem sensowne pieniądze wynająć, natomiast i tak musimy je kompletnie wybebeszyć. I coś takiego miało tutaj miejsce. Pięć łącznie worków takich big bagów po metrze sześciennym gruzu. To jest to, co stąd się wyniosło. W całym mieszkaniu, łącznie z łazienką, zostały zbite tynki, ściągnięty sufit. Robiliśmy od początku instalację elektryczną. Kompletnie nowa jest też instalacja wodno-kanalizacyjna, za wyjątkiem jednego pionu tutaj w kuchni. Natomiast pion w łazience został wymieniony na nowy, bo się już do niczego nie nadawał. To był taki element, który wyskoczył po drodze, byłby dodatkowym kosztem po stronie remontu. Udało się wynegocjować to, że akurat koszt wymiany pionu pokryła wspólnota. Dobrze wiesz, jak jest teraz z ekipami remontowymi. Jeżeli ktoś ma czas od razu, to znaczy, że jest patałachem. Natomiast jeżeli ktoś jest dobry i robi dobrą robotę, to po pierwsze jest drogi, a po drugie dostępne terminy to jest druga połowa przyszłego roku. Nam udało się wstrzelić akurat na miesiąc z dobrym fachowcem, poniekąd z polecenia, poniekąd z rekomendacjami z Facebooka, a co najważniejsze, zna się na robieniu mieszkań inwestorskich, czyli wie, że nie musi być wszystko na tip-top, ale ma być porządnie. Tak działamy, tak robimy, jeżeli chodzi o remont mieszkań na wynajem. Robimy to budżetowo, bez fajerwerków, bez jakichkolwiek wodotrysków, ale porządnie. To ma służyć lata. No dobra, ale jaki był zakres tego remontu? O tym już trochę mówiłem, ale postarajmy się podsumować. Po pierwsze, trzeba było mieszkanie całkowicie wybebeszyć, czyli zbić wszystkie tynki i w jednym i w drugim pomieszczeniu. Po drugie, zrobić instalację wodno-kanalizacyjną. Po trzecie, wykonać instalację elektryczną. Zrobić wentylację w kuchni i w łazience, przy czym tu też udało się to zgrabnie uzgodnić ze wspólnotą. Zarządzający tą nieruchomością przecież też wolą, żeby zamiast pustostanu, który wygląda jakby tu się paliło, było wyremontowane mieszkanie z sensownym najemcą, który będzie płacił czynsz, a tym samym dzielił się kosztami utrzymania części wspólnych i dokładał swoją cegiełkę do funduszu remontowego. Więc jeżeli tak podchodzi wspólnota, a tak tutaj to wyglądało, to naprawdę całkiem fajnie się współpracuje i nikt nie kładzie ci kłód pod nogi. Ponieważ mieszkanie w zasadzie każdą ścianę ma skrajną, no to zdecydowaliśmy się, że robimy takie przedścianki z płyty gipsowo-kartonowe, a pomiędzy cegłę, z której jest zbudowana, a tą ściankę pchamy wełnę mineralną.
Ściana nie skrajna, tylko zewnętrzna tej góry od nieruchomości. Zewnętrzna.
No i tak jest zrobiony każda ze ścian w tym pomieszczeniu. Oprócz sufitów. Sufitów nie robiliśmy, nad nami jest jakiś, ponieważ to mieszkanie jest dużo wyższe niż ten sufit pokazuje, więc nad nami jest jakieś 1,5 metra jeszcze powierzchni. Nie decydowaliśmy się podnosić tego mieszkania z dwóch powodów. W sensie podnosić sufitu. Po pierwsze, dużo wyższy byłby wtedy koszt tych płyt wykorzystanych na ściany. Bo teraz jest to rozmiar powiedzmy jednej płyty, a im wyżej w górę, tym większy fragment tej płyty byłby potrzebny. A drugi powód to jest kwestia ogrzania. No jeżeli jest większa powierzchnia, to większy koszt ogrzania i większy czas, nim to pomieszczenie się nagrzeje. Zresztą muszę powiedzieć, że jedyne co tu było nowe w momencie, kiedy wchodziliśmy oglądać to mieszkanie przed zakupem, to grzejniki. Dwa bielutkie, nowiutkie. Jeszcze jedną rzecz trzeba było wymienić i udało się to zorganizować jeszcze przed rozpoczęciem faktycznego remontu. Okna. W tym mieszkaniu są dwa. Jedno jest w pokoju, drugie jest w łazience. Te, które były kompletnie się do niczego nie nadawały. Stare, takie podwójne, jak kiedyś się robiło i z powybijanymi szybami. Tutaj hulał wiatr. A całkiem zacnie prezentowały się drzwi wejściowe, więc oprócz tych świeżych, nowych, bielutkich grzejników, to był jedyny element, który zdecydowaliśmy się zostawić. Co do grzejnika jeszcze jedna uwaga. Ten, który był oryginalnie zamontowany, miał 2 metry długości. Sięgałby więc gdzieś dotąd. Więc zdecydowaliśmy się na wymianę grzejnika o podobnej mocy, ale krótszego. Ten, który jest teraz zamontowany, jest metrowy, a ten dwumetrowy, który był nowy, praktycznie nieużywany, tylko przykurzony, wylądował na OLX, a już go ktoś kupi. Okej, dla odmiany zacznijmy od łazienki. Wyszła całkiem przyzwoicie i w zasadzie wszystko, co jest potrzebne do życia w takim małym mieszkanku, się w niej znajdzie. Jest, słuchaj, kabina prysznicowa, taka szafka do przechowywania różnych drobiazgów, w sumie 5 szuflad, wszystko, co potrzebne, powinno się zmieścić. Mamy toaletę. W tego typu mieszkaniach nie ma centralnej ciepłej wody, więc woda ciepła jest z bojlera. I de facto ten bojler, który tu mamy, w zupełności wystarczy. Nie ma żadnego ryzyka, że przy jednej osobie w czasie kąpieli zabraknie ci ciepłej wody. Zgrabna umywalka, szafka, oczywiście lustro, nad lustrem jakiś kinkiet, żeby można było się przejrzeć. Jeśli będzie mieszkać pani, to prościej będzie zrobić makijaż. Gniazdko z klapką w łazience i łącznik światła, zero filozofii. Plan był taki, żeby kafelki były ciemniejsze na podłodze, jaśniejsze na ścianach, ale za bardzo nie widać tego efektu. Natomiast całe wyposażenie generalnie w mieszkaniu, jeśli chodzi o materiały, to jest Castorama. Powiedzmy, że w 99%. A jeżeli chodzi o meble, o wyposażenie, to oczywiście IKEA. Zostawiamy łazienkę i idziemy pooglądać pokój. Ta część tutaj przy kuchni została wykafelkowana i też przy wejściu. Natomiast cała reszta jest wyłożona panelami. Jakaś promocja w Castoramie, ale wyglądają całkiem fajnie. Lubię taki efekt starego drewna, także prezentuje się to nieźle. I teraz tak, jeżeli chodzi o wyposażenie, no to oczywiście musi być miejsce do spania. Pierwszy raz testujemy taką rozkładaną leżankę. Ona się chyba nazywa Aurum w IKEA i kosztuje 699 albo 799. Niestety IKEA
trochę utrudnia życie nam, inwestorom, bo zdecydowali się na przykład na likwidację, na wycofanie ze sprzedaży takiej sofy, z której nagminnie korzystaliśmy, nazywała się Bedinge. I była świetna, bo miała zdejmowany pokrowiec. Po wyprowadzce wystarczyło rzucić pokrowiec do pralki i było cacy. Natomiast tutaj, gdyby coś, nie daj Boże, się stało, jakaś plama albo wypalenie dziury papierosem, to pozostaje albo czyszczenie chemiczne, albo trzeba będzie jakiś plet stosować, żeby nie było widać dziury. Stolik Lak, doskonale znany inwestorom. Stół Meltorp i krzesła AD były niedawno jeszcze po 35 zł za sztukę, teraz kosztują już 39. Jakieś tam kwiatki, elementy ozdobne, to już jest kwestia gustu. No a tutaj, słuchajcie, coś, co już niedługo będzie jak relikwia. Jedna z ostatnich sztuk, upolowana w IKEA w Katowicach, szafa Anne Boda. Niestety IKEA zdecydowała się wycofać ją ze sprzedaży i zastępuje ją czymś odrobinę brzydszym i czymś odrobinę droższym. Brzydszym dlatego, że nie ma tego pleksji wypełnienia w drzwiach, tylko jest pełna płyta i dzięki temu ta nowa szafa, nie pamiętam nazwy, ale wydaje się bardziej masywna. A od razu, ponieważ Anne Boda oryginalnie kosztowała 199 zł, IKEA zdecydowała się podnieść cenę i tą nową sprzedaje za 249 zł. Jeżeli chodzi o meble kuchenne, to jest Castorama. Ta kuchnia kosztuje bodaj 288 zł, jeśli mnie pamięć nie myli. Oczywiście do tego trzeba doliczyć koszt blatu i takiej listwy przyblatowej, którą zawsze stosujemy po to, żeby okruchy nie leciały za szafki. Ta kuchnia składa się z dwóch szafek stojących i trzy szafki wiszące. Ta w poziomie oryginalnie przeznaczona jest pod okap. Ale my zazwyczaj w mieszkaniach do najmu nie montujemy okapu. Co dalej? Lodówka i pralka. Aha, jeszcze a propos kuchni. Zobaczcie, ponieważ to jest najtańsza wersja i nie ma nóżek, no to w momencie zamówienia lodówki okazało się, że byłoby trochę za wysoko i blat byłby krzywo. W związku z tym trzeba było pokombinować i tu dorzucić kawałek płyty nad szafkami, żeby to wszystko wyrównać i żeby lodówka się zmieściła pod blatem. W tego typu małych mieszkaniach zawsze stosujemy lodówki podblatowe. Nigdy nam się nie zdarzało kupować lodówki wysokiej, bo jest po prostu niepotrzebna. Nawet jeżeli tu będą mieszkały dwie osoby, zupełnie spokojnie im to wystarczy. Jedna uwaga wynikająca z naszej praktyki. Jeżeli jest lodówka taka, która ma całe drzwi, łącznie z zamrażalnikiem, który wewnątrz ma takie malutkie, otwierane plastikowe drzwiczki w tą stronę, to bardzo często te drzwiczki są wyłamywane przez najemców, którzy próbują w ten sposób zamknąć lodówkę. Dlatego szczerze polecam takie rozwiązanie, że zamrażalnik jest osobno, a osobno jest ta część dolna. Jak widzicie, jeszcze nawet nie odklejone naklejki zabezpieczające i to się dużo lepiej sprawdzi. Prosta pralka, bez jakichś wymyślnych modeli. To jest coś, co w zupełności wystarczy. I regularnie stosujemy takie elektryczne płyty firmy Akpo. Ona teraz po lekkiej podwyżce kosztuje 388 zł. Bardzo prosta w obsłudze. Wystarczy wybrać pole, które się chce podgrzać i ustawić sobie żądaną moc, żeby się nie oparzyć. Potem, jeżeli któreś z tych pól jest gorące, to po wyłączeniu pojawia się takie małe H jak hot. I co ważne, nie trzeba do niej żadnych specjalnych garnków. To nie jest indukcja, tylko zwykła płyta elektryczna. Ale sprawdza się doskonale. Nigdy nie montujemy żadnych piekarników ani kuchenek takich wielopalnikowych w kawalerkach do najmu. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o wyposażenie. Tu jest jeszcze jakiś taki drobny patent, żeby było gdzie powiesić ciuchy. Oczywiście lustro, również IKEA. 39 zł i szafka na buty, która w jednym z mieszkań, muszę powiedzieć, pracuje już 10 lat i nic z nią się nie dzieje.
I jeszcze chciałem powiedzieć o takich małych duperelkach. Czasem montujemy w mieszkaniach takie odbójniki, no po to, żeby na przykład nie uderzać drzwiczkami w kafelki, tylko żeby coś zamortyzowało. Podobnie tutaj. Jeżeli ktoś otwarłby drzwi wejściowe z gestem, to klamka zamiast na płycie, pozostawiając wgniecenie, wyląduje na takim odbójniku. I w dwóch miejscach jeszcze są tutaj w oknach, ponieważ jak widzicie, te wnęki są dość głębokie, to
zdecydowaliśmy się zamontować tu, gdzie jest roleta. Jeżeli ktoś będzie otwierał okno, to nie wgniecie roletą boku, bo to oczywiście też jest płyta gipsowo-kartonowa, tylko zadziała ten odbojnik i dzięki temu nie zrobi się dziura w ścianie.
Jeszcze jedna ciekawostka, jeżeli chodzi o sam proces zakupu. Jeżeli zdarza ci się chodzić na licytację, to sam wiesz, ile teraz ludzi bierze udział w tej zabawie. Czasem nawet nie zdążysz podnieść ręki, bo 30 innych osób, jak w Shreku, ja, wybierz mnie, 1100, 1500, przebijają. Słuchaj, to mieszkanie udało nam się kupić za cenę wywoławczą z bardzo prostego powodu. Ktoś, kto jeszcze chciał wystartować, po prostu pomylił się o 1000 zł przy wpłacie wadium. A zatem z powodów formalnych nie mógł zostać dopuszczony do przetargu i udało się tę nieruchomość kupić za cenę wywoławczą. Teraz podsumowanie najważniejszej rzeczy, tego na co wszystkie tygrysy czekają, czyli cyfry. Na początku mieszkanie trzeba kupić. To, w którym się teraz znajdujemy, udało się kupić za 36 tysięcy złotych. 36 tysięcy złotych. To była cena wywoławcza na licytacji. Ale żeby je kupić, trzeba pójść do notariusza, więc dochodzą jeszcze koszty około zakupowe, które w tym przypadku, a każdy z tych kosztów będę zaokrąglał do pełnych setek, wyniósł około 2000 zł. To jest taksa notarialna, to jest podatek od czynności cywilnoprawnych, to są wypisy. Do tego jeszcze doliczam 106 zł, to już w tych 2000 się mieści, rocznego ubezpieczenia tego mieszkania w Hestii. Zawsze takie wykupujemy, strzeżonego Pan Bóg strzeże. No i co potem? Mamy kupione, trzeba je wyremontować, więc pojawia się druga bardzo duża pozycja w budżecie każdego inwestora, czyli ekipa remontowa. Pozycję dzielę na dwie części. Pierwsza mniejsza to jest elektryk. Elektryk kosztował nas tutaj 1200 zł. A druga duża, wszystkie pozostałe elementy, które zostały wyremontowane, to był łączny koszt 13 tysięcy złotych. No i trzecia największa pozycja w budżecie, jeżeli chodzi o koszty remontu, to oczywiście materiały wykorzystane do remontu. To są te wszystkie płyty, wata, kafelki, panele, tego typu elementy, które zostają w tym mieszkaniu i bez nich nie byłoby takiego efektu. To zamknęło się kwotą rzędu 11 tysięcy złotych. I na sam koniec zostaje jeszcze wyposażenie, czyli meble, które tu mamy. Wliczam w to i lodówkę, i pralkę, i ten stolik, na którym siedzę, czy sofę, na której położy się przyszły najemca. To było w zaokrągleniu 3800 zł. Razem więc koszty zakupu, koszty około zakupowe, koszty remontu i koszty wyposażenia w przypadku tego 20-metrowego mieszkania zamykają się w kwocie rzędu 67 tysięcy złotych. I teraz dwie ciekawe rzeczy, które zawsze staram się wyliczyć i to nie jest absolutnie ROI. Ja nigdy nie ekscytuję się tym, jaki jest zwrot z inwestycji, bo my po prostu chcemy regularnie budować, powiększać ten portfel nieruchomości na wynajem. Ale zawsze interesuje mnie tak, ile kosztował mnie metr kwadratowy mieszkania i ile kosztował mnie metr wyremontowania mieszkania. I jak to tutaj wygląda? 67 tysięcy, jak podzielimy na 20, bo tyle jest tutaj metrów kwadratowych, no to wychodzi, że kupno takiego mieszkania zrobionego pod klucz od dewelopera to byłby koszt rzędu 3350 zł. Natomiast jeśli chodzi o remont, od tej całej kwoty, czyli od tych 67 odejmuję cenę zakupu 36 i koszty około zakupowe, czyli 2000. Czyli łącznie to, co zostaje, to jest 29 tysięcy złotych, co znowu, jak podzielimy na 20, daje kwotę 1450 zł. Tyle kosztował remont metra kwadratowego w tym mieszkaniu. Gdybyś chciał tu zamieszkać, musiałbyś wziąć pod uwagę trzy elementy, trzy koszty, które będziesz miesięcznie ponosił. Pierwszy to jest czynsz najmu płacony do wspólnoty. W takich mieszkaniach jak to, z racji metrażu, ten koszt jest niski. Tutaj wynosi to niecałe 250 zł. Drugi element to koszt prądu, bo woda na przykład ciepła z bojlera, no i trochę oświetlenia, więc to musi kosztować. My rozliczamy tego typu rzeczy w cyklach miesięcznych. Prosimy o podanie stanu licznika, podajemy go do Tauronu, generuje się faktura i najemca ma informację, ile powinien zapłacić. W przypadku tego mieszkania szacuję, że będzie to około 100 zł miesięcznie. I rzecz najważniejsza dla nas inwestorów, czyli czynsz najmu, który trafia bezpośrednio do naszej kieszeni. Umowa, którą podpisujemy za 2 godziny, mówi, że będzie to 1000 zł miesięcznie. Czyli łącznie mieszkając tutaj, będziesz musiał się liczyć z kosztem około 1350 zł.
Aha, i jeszcze to arcyważne ROI.
Drogi Januszu, jaki masz zwrot z tej inwestycji?
Każdy niech sobie policzy sam. Mnie, tak jak mówię, niespecjalnie to ekscytuje. Mnie zależy na tym, żeby kupione mieszkanie wkładało mi pieniądze do portfela. Do wyliczeń potrzebujecie do tego 2 elementów. Pierwszy element to jest koszt, jaki ponieśliśmy w związku z tą inwestycją i tak jak mówiłem, to było 67 tysięcy złotych. Drugi element, jaki będzie czynsz najmu miesięcznie i zgodnie z tą umową, którą podpisujemy za 2 godziny, to będzie 1000 zł miesięcznie. Zawsze do wyliczeń zakładamy, że mieszkanie wynajmuje się przez 11 miesięcy w roku, czyli ten jeden miesiąc pozostaje pustostanem. To jest taka wersja pesymistyczna.
Ale lepiej się mile zaskoczyć, niż niemile rozczarować.
Także chętnie popatrzę w komentarze, jak wyszło Wam ROI wygenerowane dzięki tej inwestycji. Wierzę, że się podobało. Bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas i zachęcam do dalszego śledzenia kanału Janusz Nieruchomości. Do zobaczenia. Aha, jeszcze jedno. Tam pod filmem znajdziesz również linki do spacerów wirtualnych, które pokazują różne etapy, począwszy od momentu, kiedy weszliśmy i była kompletna rudera, poprzez poszczególny postęp prac, aż do tego efektu, który jest dzisiaj. Także jeśli masz chwilę, zachęcam do tego, by kliknąć, wtedy w spokoju będziesz mógł przejść się po tym apartamencie i pooglądać, co było robione, jak było robione i jaki jest efekt finalny.